Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i czas mówić o Zacku Snyderze, bo to jest taki temat, który wraca jak bumerang co jakiś czas, bo Zack Snyder ma tendencję do dzielenia się swoimi wielkimi i szeroko zakrojonymi planami odnośnie tego, w którym kierunku powinny iść dalej filmy DC, jakie miał plany na Justice League, i regularnie to robi. I teraz przydarzyła się okazja, żeby pomówić o tym troszkę zbiorczo, ponieważ na charytatywnym spotkaniu, na którym prezentowano wersje reżyserskie trzech jego filmów, Dawn of the Dead, Watchmen i Batman v Superman, odbyło się też Q&A i przy okazji mówienia o Watchmen, zdaje się, i o tym, tam padło pytanie odnośnie jego filmów, jak chciałby, żeby był postrzegany i tak dalej, pojawił się temat Batmana, czy raczej krytyki tego, że Batman w filmach, no filmie w zasadzie, tego nie Whedona, tylko Snydera, zabija ludzi. Więc on tam udzielił takiej bardzo ciekawej odpowiedzi, że no, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, że Batman zabił kogoś, i ja mówię, kurwa, serio? Obudźcie się. To jest... Znaczy, trzeba też zauważyć, że to tak jakby atmosfera Q&A była luźna, więc spoko, na to trzeba by też wziąć poprawkę. No ale Zack Snyder nie poprzestał na tym i kontynuował, że no, kiedy ten film się rozdziewiczy... I przyjdziesz do mnie i powiesz, że no mój superbohater by tego nie zrobił, no to ja odpowiem serio tutaj i dalej kontynuuję, że no to jest bardzo fajny taki pogląd, że no moi bohaterowie są wciąż niewinni, moi bohaterowie nie kłamią Ameryce, cokolwiek to znaczy, moi bohaterowie nie defraudują pieniędzy swoich korporacji, to rozumiem, Bruce Wayne w tym uniwersum defrauduje pieniądze, Wayne Corp, tak? I mój ulubiony, moi bohaterowie nie popełniają żadnych okrucieństw, czy nie wiem, jak najlepiej przytłoczyć, atrocities, no, ale wiadomo, o co chodzi. No nie, bo są super bohaterami, ale okej.
To jest coś normalnego. Znaczy, wiesz, jemu chyba chodziło o to, że ta brutalność tych bohaterów jest czymś normalnym, że to nie jest traktowane w tym świecie jako coś, wiesz, atrocities. Czyli
jak, no i... Jak możesz kogoś przejechać samochodem i zmiażdżyć go, ale nie wyrywaj mu kręgosłupa.
No i podsumował to, no fajnie, ale żyjecie w świecie marzeń, nie? No i potem jeszcze toczyła się dyskusja odnośnie generalnie Justice League, ale zanim do tego przejdziemy już konkretnie o tych jego planach Justice League za moment, ale wcześniej pomówmy tutaj o tym podejściu. Ja myślę, że ten cytat... Ponownie, warto też zaznaczyć, że to się odbyło w takiej bardzo luźnej atmosferze, nie? No, gadali sobie i ten, więc nie zwracam uwagi na te bluzgi i tak dalej, bo to ten...
Na ton, nie? Ale jakby wydaje mi się, ton należy pamiętać zupełnie.
Jakby nie ma co tutaj się czego czepiać, ale wydaje mi się, że ten cytat bardzo ładnie pokazuje filozofię Zacka Snydera i to, jaki był problem generalnie z tą osobą jako kimś, kto miał nadawać kierunek tego uniwersum, bo to Q&A odbyło się przy okazji Watchmen i w momencie, kiedy on zaczyna mówić o tym Watchmen, jaki to był świetny film i tak dalej, pojawił się temat, nagle przyszedł mu do głowy temat tego Batmana. Nie jest tak, że ktoś go zapytał tego Batmana, tylko on sam podał jako przykład, co wygląda mi na to, że po prostu on się tak zafiksował na tym, co mógł zrobić Watchmen, że wow, że tutaj superbohaterowie się zabijają i to wszystko jest takie dojrzałe i mroczne i ci bohaterowie są tacy niedoskonali, to jest takie świetne, że jak przyszło mu robić klasycznych komiksowych superbohaterów, to on stwierdził, co to jakieś tutaj bajeczki dla dzieci, ja tutaj przeczytałem Franka Millera, to nie ten komiks, to jest takie podejście, jakby Zack Snyder przyszedł do fanów komiksu i powiedział, a wy co, dalej tego Supermana, co tam nie zabija, czytacie? Tu jest Watchmen, nie? To jest prawdziwe historie, nie? Mroczne tutaj defraudują pieniądze, to jest prawdziwe życie, nie? A nie te wasze bajeczki. Co jest kompletnie bzdurnym podejściem, kiedy mowa o adaptowaniu bardzo klasycznych postaci, które no wręcz są archetypami już od bardzo, bardzo dawna, nie? No to jakie są, słuchajcie, wasze tutaj wrażenia po tych wypowiedziach?
Mi się bardzo podobało w związku z tym właśnie z powrotem Mrocznego Rycerza, nie? Że ktoś tam na Twitterze, jak jest ten taki wątek bekowy, gdzie ludzie mają z tego świetną zabawę z tych słów, bo jest na przykład, że Zack Snyder, widać, że przeczytał tylko jeden komiks, czyli Powrót Mrocznego Rycerza. Ktoś tam mówi, ej, ale Batman tam nikogo nie zabił. Ale ktoś tam znowu, ale zabił przecież Jokera. No nie, Joker sobie sam kark skręcił i całym sednem tego komiksu i tej sytuacji było to, że nawet w takim momencie, gdy on wie, że Joker tam kupę ludzi zabił, to Batman nie ma siły go zabić, nie? Znaczy nie może przekroczyć tej linii, nie? Że ta linia jest podstawą, która leży, no, tworzy Batmana, nie? I w ogóle to jest sednem Batmana, że on jest tym, wiesz, gościem, który działa w mroku, wiesz, no, jest jakiś tam brutalniejszy, wiemy, jakie metody przesłuchań i takie rzeczy, ale nadal, jego, wiesz, całym ten szekspirowska ta tragedia, jego się opiera na tym, że on nie przekroczy tej linii, nie? On mógłby spokojnie przekroczyć, bo jest, wiesz, wyszkolony do tego, jest zresztą trenował, wiesz, z Ligą Zabójców i takie rzeczy, ale nie przekroczy tej linii. Zresztą mieliśmy to świetnie zarysowane w Batman Begins, nie? Gdzie on tam na końcu miał kogoś zabić, znaczy miał tą próbę, że miał kogoś zamordować, nie? Ale nie chciał
potem,
tego zrobić.
Tak, ale film skończył się tym, że on stwierdził, powiedział do Ra's al Ghula, no nie zabiję cię, ale w sumie to cię dobra. Nie uratuje, nara.
Dobra, to jest źle zrobiłem, że przywołałem filmy Nolana w dobra, ale nieważne, ale wiemy, z czego wywodzi się Batman. Batman nie zabija, nie? Batman nie używa pistoletu. Batman się od tego odcina, chociaż mógłby bez problemu jest z tą postacią, która byłaby najbliżej, żeby przekroczyć właśnie tą linię i stać się tym całkowitym pojebem. Takiego, jakby chciał go widzieć Snyder, jaka była wersja Snydera, a no to tak nie działa. Ja się nie dziwię, że kurczę, no to jest takie piękne rozbicie między tym, jak wygląda Batman i jaką jest postacią i w ogóle jakby go da to adaptować, żeby był też częścią współdzielonego świata, bo my musimy cały czas pamiętać, że ten jego Batman v Superman miał być częścią współdzielonego świata tych filmów. A na tej wizji snyderowskiej nie możesz zbudować współdzielonego świata, bo to się w ogóle nie nadaje, żeby robić, wiesz, ileś tam filmów w tym samym klimacie, żeby były połączone jednym tym. Marvel zrobił spoko, bo połączył, wiesz, ten lżejszą formę z tymi wszystkimi bohaterami i to można dopasować do wszystkiego, a tej wersji snyderowskiej dopasujesz do jednego konkretnego filmu. Dlatego nie dziwię się, że jara tymi Watchmenami, bo to pasowało do tych jednych Watchmenów, ten cały klimat tego, wiesz, nihilizmu i tego. Zresztą to się wywodzi z tego komiksu, który no o tym opowiadał, że jak wygląda dekonstrukcja tych superbohaterów, jak wygląda to inne spojrzenie, to brutalne. Ale nie możesz, kurczę, adaptować tego, wiesz, Supermana harcerzyka, który chce pomagać ludziom, wiesz, wbijać go w klimat Watchmenów. Bo to jest jednostrzałowiec, możesz to raz zrobić. Możesz sobie, wiesz, James Gunn może na boku zrobić tego Brightburna, nie? Który będzie takim czymś, ale też nie zbudujesz na tym uniwersum. No i kurczę, no nie wiem. Snyder jest odklejony i no przeżył co przeżył. Wiemy, że no to też mogło trochę na to wpłynąć, ale z drugiej strony to jest taki typ człowieka, który miał tą swoją wizję i nie za bardzo wiedział, co robi, ale wiedział. Nic nie wiedział za bardzo.
Wiedział, że jego przyjacielem jest Goyer, który myśli podobnie.
Dokładnie.
Jeśli chodzi o Snydera, to ja zawsze mówiłem jeszcze, jak mówiliśmy, Batman v Superman i tak dalej, że jak pojawiały się komentarze, że Snyder jest tu fanem i on zna doskonale te postacie, ja zawsze mówiłem, że on może i dużo komiksów miał w rękach, ale on tylko obejrzał obrazki. Bo jeżeli zastanowisz się o tym, co mówiłeś o powrocie Mrocznego Rycerza, jak nie przeczytasz, co tam się, tylko obejrzysz obrazki, to widzisz, jak Joker ma skręcany kark i zastanawiasz się, co tu się stało, jak, wiesz, nie masz czasu czytać treści. I jak popatrzysz na te wszystkie odniesienia wizualne Snydera, czy ta zbroja, w której bił się z Supermanem, czy jakieś konkretne kadry przeniesione na ekran, to masz wrażenie jako gościa, który zachłysnął się stylistyką komiksu, ale idzie jako obrazu, a nie jako treści. I to jest dokładnie to, co widzę u Snydera.
Doskonale widać, że im mniej w komiksie treści, tym lepiej wychodzi adaptowanie, bo masz 300, które jest po prostu przeniesieniem komiksu na ekran i to wyszło najlepiej. I masz tych Watchmen, gdzie film wygląda super, nawet lepiej niż ten komiks, ale z treści tam też niewiele zostało. Też tam się zafiksowało tylko na tym jednym elemencie, że superbohaterowie są jak ludzie i nie wiem, mają jakieś słabości i w ogóle dzieją się tam straszne rzeczy, ale zupełnie kompletnie też o innych aspektach tego komiksu. Też zupełnie jakby go nie czytał, tylko przekartkował sobie i stwierdził, ale tu są fajne kadry, przyniosę je.
Z tym Batmanem jego jest taki problem, że ja się nie zgodzę z tym, co Radek, ty mówiłeś, że on pasuje tylko do tej konwencji. Według mnie on nie pasuje sam do siebie. Dlatego, że czy Batman może zabijać? Według mnie jak najbardziej Batman może zabijać. Ale ten Batman, który zabija, musi być ustanowiony w bardzo konkretnych ramach. Wiecie, czytaliśmy Injustice, gdzie Superman jest mordercą i nie ma z tym żadnego problemu, jeżeli ustawisz całą drogę Supermanowi, dzięki czemu stał się mordercą. Thomas Wayne jako Batman też był gościem, który strzelał do złoczyńców. Niedawno był Elseworlds, gdzie Spider-Man był Punisherem i zabijał ludzi. Jakby żaden problem, jeżeli chcesz napisać Batmana, który zabija, to zrób Batmana, który zabija. Problem jest taki, że musisz wtedy tego Batmana ustanowić. Snyder jednocześnie wziął Batmana, nie opowiadając o nim prawie nic, jak w większości postaci, zakładając, że to są już takie ikony popkulturowe, że nie trzeba o nich nic mówić, nie trzeba tutaj nic wyjaśniać, bo każdy wie, kto to Batman, co ja bym tłumaczył, kto to jest ten Batman, a jednocześnie zmienił jego taką kompletnie esencjonalną część tego szeroko rozumianego Batmana popkulturowego, jak zabijanie. I w tym momencie jakby on chce jednocześnie, żeby widz wiedział, kim Batman, ale żeby wiedział, kim jest jego Batman, bez tłumaczenia, kim jest jego Batman. No i wtedy ten Batman zabijać nie może. Mało tego, to nie pasuje do jego świata. Jakby, znowu, to pokazuje, że nigdy w życiu nie wczytywał się w superbohaterów Zack Snyder, bo Zack Snyder raczej nie ma pojęcia, kim jest taki Punisher, czy ktoś taki. Była cała masa przecież komiksów, która skupiała się na bohaterach, którzy mordują, i jak reaguje na nich społeczeństwo, jak taki bohater funkcjonowałby w społeczeństwie, jak były przez innych postrzegany. U Snydera dalej istnieje Bat-sygnał, którego używała ewidentnie policja. Zresztą w Justice League, jasne, jest po przejściach oczywiście Whedona, ale też był tam Gordon, była komunikacja z Gordonem. Batman nie może jednocześnie być mordercą i jednocześnie współpracować z policją, jakby... Sorry, ale nie może być. Jakby idea superbohatera polega na tym, że on działa tam na tej granicy prawa, ale nie bezpośrednio łamiąc, no, mordując przeciwników. Więc nawet w ramach filmu Snydera mordujący Batman nie ma żadnego sensu w ramach jego własnego uniwersum. A tak jak mówię, najbardziej karygodnym tutaj ruchem jest to, że on kompletnie nie złapał tego, że może sobie... Okej, Batman zabija, ale powiedz nam dlaczego. Jakby była ekranizacja Injustice, która zaczynałaby się od czegoś takiego jak Injustice, to wszyscy, okej, spoko, oglądamy Supermana, który od tej pory zabija. Ale nie wiem, Snyder chciał jednocześnie bohatera, ale mówię, to mam wrażenie, jak dokładnie osoba, która nawet jednego komiksu o Batmanie w życiu nie przeczytała od początku do końca.
Wiesz, to co mówisz jest prawdą, i szczególnie w kontekście Snydera, ale wiesz, z drugiej strony życzyłbyś sobie, że kiedy twórca zabiera się za jakąś postać, to powinien wiedzieć, kim ta postać generalnie jest, co się z nią wiąże, co jest dla niej charakterystyczne, co reprezentuje sobą, więc wydaje mi się, że nawet gdyby Zack Snyder miał plan na to, że okej, zróbmy w tym uniwersum Batmana, który się złamał, nie, i zabił kogoś, bo coś się w jego życiu wydarzyło, jasne, może tak zrobić, ale fajnie, gdyby Zack Snyder wcześniej wiedział, jakby czym się Batman charakteryzuje, nie, kim jest i z czego na przykład ta zasada, że nie zabija, nie wynika, nie, bo to też nie jest zasada, która istniała od samego początku, tylko w którymś momencie się pojawiła, czasami była łamana, czasami nie. I to najlepiej widać w tym Supermanie jego, nie? Gdzie on wymyślił sobie tę całą historię, co by było, gdyby Superman pojawił się w prawdziwym świecie i jakby wszyscy na niego reagowali, nie? Tylko że on nie miał żadnego pojęcia, kim jest Superman, więc ten kontrast nie ma za bardzo sensu, bo to jest jego Superman w jego świecie, więc to w ogóle nie jest w żaden sposób atrakcyjne, bo to nie jest ta postać, którą znamy. Już nie mówiąc o tym, o czym Radek wcześniej wspomniał, że jednak tworząc te jakby trzeba też pamiętać, że te filmy nie były tworzone jako jeden film oddzielny zupełnie, nie? To nie były Batmany Nolana czy coś, to miała być część uniwersum, jakby na tym trzeba było budować te postacie, więc trzeba by zacząć od takiego punktu, żeby było gdzie z tymi postaciami iść, a kiedy zaczynamy od tego krańcowego momentu, kiedy już postać jest kompletnie złamana, no to no może się rehabilitować w jakiś sposób, ale to jest kompletnie jakby odwrotne niż to, czego możemy się spodziewać po danej postaci, nie?
To jest swoją drogą.
O to mi chodziło, jak mówiłem o tym, że to jest na jeden film postać, nie? Że jak wiadomo było, bo wiadomo było przy okazji kręcenia już Batman v Superman, że będzie Justice League, no to ten Batman w tym właśnie krańcowym okresie złamany, stary, zniszczony, zabijający, on to zupełnie nie przystawał do tego, czym wiesz, czy miał być Justice League, bo mieliśmy też, wiesz, zapowiedź tego Flasha żyjszego, mieliśmy tak. Tego Aquamana, mieliśmy te wszystkie postacie, które no i nagle ten Batman, który wiesz, tam rozpieprza, rozsmarowuje ludzi po ścianach. No. Nie, i to na przyszłość w ogóle, wiesz, nie rokowało w żaden sposób i aż dziwne, że ktoś mu tam, wiesz, to widać, jak mało kontrolowany był Snyder i jak tam nikt nie miał wizji, żeby to razem współgrało wszystko, nie? Bo ktoś powinien powiedzieć, że no kurczę, no okej, masz taki pomysł na Batmana, nie? Ale jakbyś robił oddzielny film, nie? Jakiś, wiesz, Upadek Mrocznego Rycerza czy coś takiego. Spoko, to jest dobry pomysł, jakiś pomysł, nie? Można sobie coś takiego zrobić, szczególnie, że już filmów tyle było z Batmanem, że można to robić po tych też pod Nolanach, nie? Zróbmy coś nowego, niech tam Batman będzie złamany i takie tam. Ale nie jak... Czekajcie, no. I... To właśnie by było, wiesz, jakby to był naprawdę jednostkowy film, coś oryginalnego, fajnie, niech sobie robi, ale nie jak zaraz masz wkładać tego Batmana do zespołu całego i dalej mają potem powstać następne filmy z tymi bohaterami, nie? I kurczę, to było tak przestrzelone i bezsensowne, cały czas mówię, z punktu widzenia w świata współdzielonego, że no nie wiem, kto to przyklasnął temu pomysłowi, ale to było bez sensu zupełnie.
Czy mi chodzi o to, że jeżeli byłby to ustanowiony bohater od początku, tak niewrzucony jako kawałek filmu o Batmanie, kawałek śmierci Supermana, bo tam też fajne obrazki były i jeszcze wprowadzenie Wonder Woman i wszystkiego. Gdybyśmy mieli całą genezę, tak jak mamy niektórych bohaterów Marvela i na którymś etapie reżyser by uznał, że tego bohatera właśnie można złamać, bo stało się coś takiego, Patch Injustice, które by naszego bohatera kompletnie złamało i przekroczyłby tą granicę, nie mam jakby nic przeciwko. Jest ten w drugim sezonie Daredevila, kiedy Punisher powiedział do Daredevila, że jesteś jeden zły dzień od stania się mną. Jakby to tyczy się każdego bohatera właściwie, to jest jakieś rozwiązanie. I dlatego uważam, że jakby sama idea tego, że Batman ma nie zabija, że Batman zabija, nie jest niczym złym. Ale zrobienie zabijającego Batmana wymaga sporo pracy, researchu, backgroundu i ogólnie jakoś, może jako Elseworld, wiadomo, to musi się, wtedy ten film musi się skupić na zabijającym Batmanie, a nie potraktować to jako coś, no przecież wiadomo, że Batman zabija, no kogoś to dziwi. Ten film nawet nie odniósł się do tego, że Batman zabija. Nawet Superman wkurza się na Batmana, bo on piętnuje swoich przeciwników. Superman jest zły na Batmana, bo ten wypala nietoperza ludziom, a to, że ich miażdży w samochodzie i rozsmarowuje im głowy o ściany, nie takie no, rzeczy się robiło.
Bo dla niego to jest totalnie normalne, że superbohaterowie powinni zabijać, powinni...
Ale nie piętnować.
Ale to wiesz, widać z tej wypowiedzi, że on ma jedną wizję tego, jak superbohaterowie powinni działać. I to widać we wszystkich jego filmach w zasadzie, nie? To jest taka cały czas dziwna fascynacja tym konceptem, żeby wziąć te takie właśnie nieskazitelne figury superbohaterów i obedrzeć z tego wszystkiego, że to jest takie wow, nie? Nikt tego nie robił wcześniej. I to jest jedyna rzecz, która mam wrażenie interesuje Snydera i widać to po tych właśnie jego filmach. Już pomijając Watchmen, no to widać to było i w Man of Steel, i w Batman v Superman, że to jest ten taki koncept, który on próbował na nowo cały czas pokazywać w tych filmach, tylko że to nie do końca wychodziło, bo on w ogóle nie jest zainteresowany postacią samą z siebie, nie? Jest zainteresowany zekranizowaniem jakiegoś konceptu, który sobie wymyślił i tak, ten bohater będzie robił to i to. I to jest mocne, nie? Ale nie interesuje go w ogóle droga bohatera i co z tego wynika, jak to na niego wpływa. Dlatego myślę, że to był kiepski wybór na film właśnie o Supermanie, czy Batmanie, czy kimkolwiek, bo jednak potrzeba twórcy, który będzie rozumiał postać, nie? Bo to jest jednak w tych filmach najważniejsze.
Jeszcze zresztą, że ten, że tylko dodam, że Man of Steel pewnie było, cały projekt był zaczęty od tej sceny skręcenia karku, nie? I później niech się dzieje co chce, tylko wiesz, dojść do tej sceny, żebyśmy doszli do tej sceny, żeby było to wow, wiesz, że bohater musi sprzeniewierzyć się swoim zasadom, nie? I złamać jej, patrzcie jak on, wiesz, traci to dziewictwo komiksowe, tą swoją niewinność, nie? I w tym momencie następuje to przejście. I wiesz, jak on musiał z pietyzmem podchodzić do tej sceny, bo to już było widać po Watchmenach, że on jest właśnie, tak jak mówi, zafascynowany tym, żeby bohaterowie, wiesz, byli bardziej tak, wiesz, bardziej, po prostu bardziej, nie? Ponad to, co się budzi z komiksu, nie?
Znowu ta scena w Man of Steel to jest coś takiego, że tak można doprowadzić do momentu, kiedy Superman skręca komuś kark, tylko niech ktoś by mu to dobrze napisał. No mówię, Tom Taylor napisał tak swoją historię.
Nie chodziło o to, jak ma do tego dojść, tylko żeby doszło, nie? No. Żeby było.
Ja mówię, znowu, nie mam znowu nic przeciwko temu, że Superman skręca komuś kark, tylko daj mi podbudówkę pod to, pokaż mi, że naprawdę znalazł się w takiej sytuacji, że pękł, że się złamał, że już nic, nie wiem, no właśnie o to chodzi, że w tym filmie jednocześnie, gdyby na przykład jego matka zginęła w jakimś momencie, czy coś takiego, to już by dodało nam coś, ale on tego nie zrobił, jakby on chciał tylko, żeby Superman trzasnął ten kark i nic więcej. Jakby, znowu, ja mam zawsze, nie mam problem z tym, że bohater zabija, tylko w jakich okolicznościach zabija, a Snyder kompletnie tego nie rozumie.
No, no właśnie to jest ten problem, nie? Że ja mu się podobał ten koncept tego Supermana, który traci niewinność, tak jak Radek powiedział, i reszta nie była aż tak istotna. Albo podobał mi się koncept tego, że na przykład że nie wiem, jak świat reaguje na Supermana, nie? I tak jak Batman i Superman cały czas wokują to, czy wiesz, czy on jest, czy on powinien pomagać ludziom, czy nie. Gdzie tak naprawdę, wiesz, fabuła się wokół tego nie kręci, nic z tego nie wynika, to jest coś, co po prostu jest tam rzucone i tyle, żeby było. No ale to dobrze.
Tylko jeszcze dodam, że z tym Batmanem jest jeszcze tak, że kurczę, on traci znacznie dużo, jak zaczyna, wiesz, jak zamienia go w tą wersję, która zabija, nie? On właśnie, ten, który się musi hamować, który odrzuca w ogóle tą myśl o tym, że może kogoś zabić, nie jak mieliśmy w komiksach, gdzie tam chyba Dick Grayson kiedyś zabił Jokera, nie? I Batman wziął go i wrzucił do tego, do jamy Łazarza, żeby go przywrócić do życia, żeby wymazać w ogóle to, co chyba Dick to był, to, co Dick zrobił, nie? Mhm, i kurczę, to jest strasznie... Dobrze mówię, nie?
Chyba tak, no.
Chyba tak było, no. Ale to było takie, wiesz, takie, to jest ten Batman, nie? Że on może przekroczyć tę granicę, ale nie, bo on ma zasady i się ich trzyma i to jest wspaniałe. To jest zupełnie, wiesz, tworzy dużo bardziej interesującą postać z Batmana. Robi
całe
z Batmana interesującą.
Under the Red Hood się o to opierało, kiedy tak. Jason Todd był wkurwiony na Batmana, bo ten nigdy nie zabił Jokera po tym, jak Joker go skatował. Jakby cała idea była taka, że jak on powiedział, że okej, okay, rozumiem, nie musisz zabijać wszystkich, ale no tego skurwiela chociaż jednego, dlaczego jego nie zabiłeś? I on mówi, że nie, że jest twarda granica i koniec.
Tak. No i tak, tak to, ale wiesz, to właśnie, że nie przekracza tej linii, to jest cholernie interesujące w Batmanie i dlatego ta postać między innymi, przez to ta postać jest tak ponadczasowa, bo jakby, wiesz, nagle zaczął zabijać i stał się po prostu Punisherem, to było strasznie nudne.
Ale nie? Z drugiej strony, gdybyś wtedy napisał historię tą jedną, co złamałoby Batmana, to też byłoby fascynujące, do jakich ekstremów byś go musiał doprowadzić, żeby go złamać. Ale znowu, to by wymagało całej konkretnej historii skupionej wokół tego konkretnego momentu.
Ale wiesz, że to też by była jedna historia. To jest
jedna, oczywiście, że jedna.
Nie, no właśnie w tym rzecz, nie? Że możesz robić masę rzeczy z tymi postaciami, no bo wiadomo, oni mieli w komiksach i nie tylko i punkty jakichś triumfów i upadków, nie? Masę rzeczy robiono z tymi postaciami, tylko no warto wiedzieć, kim ta postać jest, żeby mieć ten punkt odniesienia, tak. Żeby iść dalej, nie? A patrząc po tym, jak co Snyder zrobił z Batmanem czy Supermanem, no to ja mam wrażenie, że on kompletnie nie miał pojęcia, kim są te postacie. Jeszcze... I to był ten problem, nie? Nikomu by nie przeszkadzały zmiany, nikomu nie przeszkadzały zrobienie czegoś innego z tą postacią, ale chciałbym mimo wszystko odebrać to, że on wie, o jakiej postaci w ogóle mowa.
No to jeszcze warto skupić się na tym, że on właśnie bardzo jechał obrazkowo, znowu skupiając się do tego, co mówił. Masz na przykład to wielokrotnie powtarzana ta zbroja, która wisi i jest cała ha 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 ha, ha zapisana. Jest na takiej zasadzie, okej, okay, ale o co ci chodzi? W sensie ja znam komiksy, ja mogę domyślać się, o co ci chodzi, ale tak naprawdę nie wiem, o co ci chodzi. A ludzie, którzy nie znają komiksów, to w ogóle nie wiedzą, o co ci chodzi. W sensie Joker ci zbroję podpisał, czy co?
Nie, no to jest taka, wiesz, prosta logika. O, Joker zginął, więc Batman jest mroczny teraz bardziej niż
był. A to nie miało być, że to miał być Jason Todd, czy coś takiego? Nie wiem, właśnie o to chodzi, że nie wiesz, co to jest. Albo na przykład śmierć Supermana, jakby waga tego, co się dzieje, kiedy Superman ginie. Dlaczego, mimo tego, że sam nawet komiksowy event był beznadziejny, to jakby dlaczego tak trachnął? No tutaj znowu bardziej interesowało Snydera to, żeby pokazać obrazki z komiksu, jak Superman i Doomsday się zabijają i trumnę z Supermanem, niż żeby faktycznie co za tym stoi, co
gdzie, jakby... Gdzie przez dwa poprzednie filmy raczej spodziewałbyś się, że ludzie będą bardzo okej z tym, że wreszcie mają święty nie? spokój, nie?
No. O to mi chodzi, on jakby bardzo lubi pokazywać obrazki i to według mnie jest duży problem.
No to jeszcze wypowiedź Snydera na tym się nie skończyła. Jeszcze wspominał o swoich planach na Justice League. I to jest to, o czym mówi już od bardzo, bardzo dawna, że zrobiłby to i tamto. No i tu była mowa o tym, że ta oryginalna Justice League, którą pisał Chris Terrio, nad którą pracował to Zack Snyder, wspólnie pisali ten scenariusz, nie została nawet nakręcona, więc tutaj mam nadzieję, że to jest między wierszami ukryte przesłanie, że nie wołajcie o ten Snyder Cut, bo go nie ma. W każdym razie, ta cała jego idea, która potem oczywiście przez studio została zmieniona, mówiąc delikatnie, po tym jak nie przyjęło się Batman v Superman między innymi, mówi, że to była naprawdę mocny pomysł, bardzo przerażający pomysł. No i nigdy tego nie sfilmowaliśmy, bo studio powiedziało, że to jest zbyt szalone. To jest po prostu, nie da rady tego nakręcić. No i dalej mówi o tym, że to miało wyglądać tak, że Darkseid dostaje się na Ziemię, zaprowadza ten cały burdel, przez co dostajemy tę wizję, którą widzieliśmy w Batman v Superman, to Nightmare, no to miała być rzeczywistość w przyszłości, po tym jak Superman poddał się równaniu antyżycia, po tym jak zginęła Lois. Bo, nie wiem, Darkseid zabił czy coś. No i tam Batman z Cyborgiem mieli mieć jakąś współpracę, a która się potem posypała, ale udało im się wysłać Flasha w przeszłość, no i stąd mamy tego Flasha w Batman v Superman. Już pomijając kwestię tego, że w ogóle robienie takich bezsensownych rzeczy w jednym filmie, żeby to potem może wyjaśnić w kolejnych, to już widzieliśmy wielokrotnie, że nie działa. Ale to gadanie cały czas o tym, jak to mój pomysł, który nigdy nie został nakręcony, byłby 100 razy lepszy niż ten pomysł, co został nakręcony i tutaj przy moim współudziale też, by the way, to jest naprawdę słabe, nie? Bo już widzę w internecie oczywiście całą masę opinii o tym, że no nie, no to brzmi znacznie lepiej niż to, co dostaliśmy, nie? Tylko, że no, trzeba pamiętać o tym, że to, co dostaliśmy, to jest to, co Snyder napisał i zostało przetworzone milion razy przez studio, przez kolejnych scenarzystów, w tym Jossa Whedona, i zostało w związku z narzuconym terminem przez studio nakręcone bardzo, bardzo szybko. Więc trudno porównywać tą światłą ideę tej wielkiej historii o tym, jak Ziemia zostaje podbita, do tego filmu, który nagle został tak sobie nakręcony, żeby tylko wyszedł, nie? Nie mówiąc już o tym, że ja znam jeden film, który Snyder nakręcił od samego początku według swojego konceptu, czy nawet dwa filmy, które nakręcił według swojego konceptu, gdzie nikt mu się nie wpieprzał w plany. I te filmy nazywały się Man of Steel i Batman v Superman, bo były beznadziejne, więc nie byłbym taki pewien, czy ta ostateczna wizja tego, jak to miało wyglądać, byłaby dużo lepsza. Ale właśnie rzecz w tym, że tego się nigdy nie dowiemy, więc nie wiem, po co to cały czas, wiesz...
Sucker punch.
Czy coś jeszcze tu jest? No nie. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o to, co Snyder powiedział o tej Justice League. Jak tam? Żałujecie, że nie ma tutaj Justice League od Zacka Snydera?
Radek.
No, strasznie. Strasznie. Zobaczył ten Snyder Cut. Ale na serio, bym tak zobaczył ten Snyder Cut, żeby go po prostu, wiesz... zjebać od góry do dołu. Ja mówię, bo wiem, jak było z wersją reżyserską tego, Batman v Superman, nie? Fajna jak było, jak wyszła reżyserska, nie? Wszyscy po filmie to gówno było, gówno, nie? Ale ta reżyserska i później, wiesz, wyjdzie ta reżyserska, będzie lepiej, bo tam znak naprawi, bo mu studio zepsuło, nie? Wychodzi ta reżyserska i już, wiesz, wszędzie słyszę najpierw, kurczę, nie, naprawili, poprawili wątki, wytłumaczyli, że czy jest więcej, wiesz, tam pół godzinki dobrego staffu, który naprawia ten film zupełnie, jest lepsza, oglądalna chociaż.
Wszystko się składa do kupy.
Oglądam tą ale oglądam tą reżyserską i mówię tam, wiesz, 6 godzin wątek tego, jak Lois szuka tej kuli, nie? W filmie było ucięte w ogóle z dupy, a tutaj, no, wiesz, niby dochodzi do końca śledztwo, które nie ma sensu, bo i tak Luthor wszystkim mówi, kurwa, moja kula. Chuj. Nie, no, tak to wyglądało. I wiesz, i takie zupełnie niepotrzebne rzeczy zostały dodane, które do ciulowego filmu dodają jeszcze więcej tego ciulstwa, dolewają, nie? I mówię, tak samo by wyglądało tego Justice League, które byłoby z potworem jeszcze większym, tylko dłuższym, przez to by bardziej nużącym.
Ale na mało
wierzę,
tego.
Że on by to na...
Przy tym Kacie, o którym mówisz, to tam cały czas Snyder mówił, że się w pełni nie zrealizował. Że to jeszcze nie było wszystko. Jeszcze wielokrotnie potem dodawał, że jeszcze...
7 godzin, jak nic.
Że jeszcze dało się więcej. No, że jeszcze tak. Więcej.
Więcej kadrów.
Te sceny w Afganistanie nie trwały 3 godziny, tylko 17 pewnie.
Ale to tłumaczyli, bo ja zawsze mówiłem, jakie to głupie, że ludzie myślą, że Superman rozstrzelał ludzi, a potem nie, bo ich miotaczami ognia spalili.
Ja też nie chcę, też dywagować do końca, bo też nie jestem tego pewien, ten film nie wyszedł, więc nie mam zielonego pojęcia, jakby wypadł. Ale po prostu oceniając właśnie to, jak mają się wersje nawet reżyserskie Watchmen czy Batman v Superman do tych wersji, które studio wypuściło do kin, to ja jednak wolę te wersje, co studio wypuściło, bo nawet jak są tam ucięte jakieś rzeczy, to są ucięte rzeczy, które kompletnie są niepotrzebne, plus przecież nie da się oglądać tych wersji reżyserskich, to trwa 10 godzin i ciągną się te wątki po prostu jak spaghetti. Ja mimo wszystko wolę obejrzeć film, który jest do rzeczy i trwa te 2 godziny i z głowy, niż, wiesz, 5 godzin męczenia buły o tym, jak Lois szuka kuli. Tylko po to, żeby wyjaśnić to i to i owo, co i tak nie jest potrzebne, nie jest w ogóle potrzebne do wyjaśnienia.
Nie jest potrzebne, bo nadchodzi scena, która wszystko wyjaśnia, jednym zdaniem. No. I to jest...
Ja wiem.
A w wersji Watchmen, to jeszcze jedną rzecz dodam, przecież w Watchmen masz cały ten długi wątek z tym, z tą animacją, nie? Która miała tutaj nawiązywać do tego komiksu w komiksie Watchmen. Gdzie w komiksie to ma sens, bo to nawiązuje do zakończenia całego komiksu i spina klamrą całą historię, a w filmie po prostu jest. I nie ma żadnego związku z niczym. Ale jest, bo Snyder stwierdził, że okej, to musimy przełożyć, bo fajnie. Bo damy animację, będzie ładnie wyglądało. Mimo, że to nie ma absolutnie żadnego sensu w tym filmie. Więc jeśli tak miało wyglądać potem Justice League i Snyder stwierdził, dobra, to nakręcę ten 5-godzinny film, gdzie połączę wszystkie wątki wreszcie. Od Man of Steel teraz wszystko się będą łączyć tutaj. To ja jednak wolę to, co Whedon zrobił, co przynajmniej było oglądalne. Nie mówię, że było dobre, ale przynajmniej dało się obejrzeć i wyjść z kina na własnych siłach, nie? Na własnych nogach.
Już ja wiem, że Zack Snyder miał miał swoją tragedię życiową i współczuję mu tego, ale on naprawdę może się cieszyć, że istnieje taki Netflix, bo gość, który cały czas de facto jedzie po studiu, z którym współpracował, to już z dużym studiem współpracy by nie znalazł. Gość non-stop tymi swoimi tekstami...
No, nie znalazł. Patrzeć, nie znalazł właśnie.
Gość non-stop tymi swoimi tekstami, no jedzie po Warnerze, jakby nie patrzeć. Po tym ja... Znaczy ja rozumiem, też bym jechał po Warnerze, patrząc na to, że ich zarząd pozwalał na tyle Snyderowi, więc tu pod tym względem się zgodzimy, ale no to nie jest dobre wyjście i te wszystkie jego teksty, gadaliśmy o tym kilkukrotnie, które się pojawiały, te jego tweet o tym, to by było lepsze, to by zrobił lepiej, tamto, to by tu zrobił, a pierdziele, to brzmi już tak żałośnie, tak smutno po prostu na tym etapie, jak gość, który po prostu... Nie wiem, został odsunięty od tego i niezrozumiały geniusz, który gdzieś tam siedzi. Nie wiem, trochę szkoda, bo tego gość, który ma swój właśnie wizualny styl, nie wiem, może się na Netflixie odnajdzie, ale po prostu tego typu teksty powodują, że naprawdę mam problem ze słuchaniem czegokolwiek. Mało tego, gość nawet jednocześnie mówił, że to nie było nakręcone, jednocześnie mówił wcześniej, że Snyder Cut jak najbardziej istnieje, rozumiejąc, że Snyder Cut to są te sceny, które on nakręcił, których nie było w filmie. I do tego też odnosi się wiele osób, ale jest różnica, bo jeżeli mówi się, że Snyder Cut, to że była cała masa więcej scen nakręconych, to nie ulega żadnych wątpliwości. W każdym filmie tak jest. Plus, jeśli tutaj weźmiemy pod uwagę, że jeszcze wzięli tego Whedona na szybko, który miał jeszcze na szybko coś mu dokręcać, no to siłą rzeczy, jak Whedon dokręcił, no to znowu, ta kobyła snyderowska gdzieś tam istnieje, tak, istnieją te sceny nakręcone, ale między nakręceniem scen, a zrobieniem VFX, zrenderowaniem tego i tak dalej, złożeniem tego do kupy faktycznie w koherentny film, no to jest jeszcze całkiem spora droga i nie wierzę w to, że studio ładowało pieniądze w efekty specjalne nieskończonego filmu. No sorry, nie wierzę, że coś takiego istniało. No i to też po... I mój kolejny problem jest taki, że to cały czas aktywizuje to taki bardzo toksyczny fandom, te wszystkie wypowiedzi snyderowskie. Gdyby on dawno olał to i naprawdę pogodził się z tym, jak się to skończyło, i zajął się swoim nowym super zombie blockbuster, coś tam, jak on to robi, to naprawdę byłoby spoko. A jesteśmy na etapie, gdzie James Gunn zaraz będzie kręcił jeden film dla Disney, jeden film dla Marvela, gdzie Shazam naprawdę podoba się po prostu wszystkim za swój humor, uwaga, humor, swoją lekkość, swój, jak to nazywają, kawał serca w tym filmie. Jeszcze nie widziałem Shazama, ale tylko takie opinie czytam. I jesteśmy w tym miejscu, kiedy nagle okazuje się, że zarówno stronnictwo, poza jakimiś tymi naprawdę piwniczakami, którzy po prostu, nie wiem, gdzieś sobie wytatuowali logo na klacie i muszą za nie walczyć. Generalnie wszyscy zaczynamy wreszcie już mówić, o to fanboy DC, to fanboy Marvela. Nie, bo wszystkie filmy lubimy. I w momencie, kiedy pojawia się za każdym razem Snyder, który tylko mówi, wiesz, moja grupa, do boju.
Snyder i psuje imprezę za każdym
dokładnie,
razem.
Dokładnie to tak to wygląda. Jest, wszyscy stoją, trzymają się już za ręce, wiesz, kurwa, ja, świeczki i tak dalej. I nagle pada Snyder z tą swoją ekipą, wiesz, koniec imprezy. No tak to wygląda.
Kurwa, Shazam Snyder się. Cut.
Nie, no jest totalnie jak ten znajomy, który, wiesz, który... Wszyscy go akceptują, ale wszystkich wkurwia, bo tylko przychodzi i narzeka, nie? Jak jest jakaś impreza, wszyscy się dobrze bawią, nie, przychodzi ten typ i narzeka na wszystko, nie? No to jest Snyder, za każdym razem psuje imprezę.
Albo on zawsze, wiesz, zawsze ma ten swój wielki film w głowie, nie? Który przychodzi i wiesz, ten film, kurde, jak ja bym go mógł nakręcić i mi pozwolili, wiesz, wszystko tam wrzucić, to co chciałem, to było tak, ja decydują, nie te gówna, co są wszędzie, nie? Ten mój film. I wiesz, że tak będzie do końca życia o tym gadał, nie? O tym jednym filmie, który wielkie arcydzieło, wielka,
no właśnie, historia.
Nikt mu nie udowodnił. Oni, że nie, no nie?
Tak, tak. I to jest po prostu... Tak. I za każdym i masz już tych ludzi, którzy sobie podają ręce i nagle leci Snyder. Gdzie ręce sobie podajecie? Wiesz?
Znaczy, okay,
co tu się dzieje?
To ja jeszcze się pobawię w Adwokata Diabła na koniec, bo znaczy ja rozumiem też na takim ludzkim poziomie tę frustrację, bo też nie da się ukryć, że też studio bardzo, bardzo słabo traktowało Snydera, nie? Jakby niezależnie od tego, jak jego praca była oceniana, no to samo studio naprawdę nie robiło dobrej roboty, organizując pracę jemu, nie? Jakby no do producentów i do wytwórni należy dobieranie sobie odpowiednich współpracowników. Tak. Jak się nie podoba, to im dziękujemy, albo po prostu robimy, wiesz. No, gramy w otwarte karty, nie? W momencie, jak Snyder robi to swoje Justice League i przychodzi do studio i no nie jest w stanie, wiesz, nie wiem, z czego to wynikało, czy po prostu mówiło się o tym, że w samym Warnerze nie byli do końca zdecydowani, czy iść dalej, czy nie iść dalej, ale to z naszej perspektywy nieistotne. No, przychodzi studio i nie wie za bardzo, co robić i pozwalają mu dalej nad tym pracować, tylko po to, żeby potem go, wiesz, wykolegować, po tym, jak oczywiście się przydarzyła ta tragedia rodzinna. Potem przerobili ten cały film, wydali go pospiesznie. Nie dziwi mnie trochę na takim ludzkim poziomie, że gość jest frustrowany, bo jednak miał jakiś tam plan na ten film. Ja kompletnie nie chciałbym, żeby ten plan był kiedykolwiek realizowany i nie został, ale z drugiej strony, no, z jego perspektywy nie dziwię się, że jest na tej wojennej ścieżce, powiedzmy, nie? Jasne, że to jest bardzo nieprofesjonalne, ale rozumiem, z czego to wynika. Plus, no ta tragedia rodzinna to też swoją drogą. No i teraz mamy gościa, który czuje się pewnie, bo ma, wiesz, ma zagwarantowany kontrakt z Netflixem, ma wsparcie jakiejś tam grupki fanów, no i pojawia się na tych eventach i za każdym razem znajdzie sobie tą grupkę ludzi, którzy będą mu przyklaskiwać, jak będzie opowiadał o tym, jak to zostało źle potraktowane, nie? No i to będzie tak trwało, no bo to jest taki mechanizm obronny, nie? No, to jest coś, co będzie powtarzał cały czas, że no, tutaj była świetna wizja i tak dalej, ale no, nie byli gotowi tutaj na to, nie? No bo to takie zakłamywanie rzeczywistości, no i jak najbardziej rozumiem na takim ludzkim poziomie, z czego to wynika, ale no, z zewnątrz to wygląda bardzo nieprofesjonalnie. Ja bym chciał, bo ja nie mam nic osobiście do Zacka Snydera, no bo czemu miałbym mieć, nie? Nie cierpię go jako twórcy, uważam, że jest fatalnym reżyserem, ale jako człowiek chciałem, żeby ktoś tam znajomy go poklepał po plecach, zrobił mu herbatę i powiedział: Znak, odpuść, naprawdę, nie ma co już, daj spokój.
Tak, no bo... wiesz, powinien iść do przodu, a nie siedzieć, wiesz, cały czas za tym, co już było, nie? Szczególnie w taki sposób. W ogóle to jest cały problem DC, tego Expanded Universe, był na poziomie konceptualnym, nie? Że oni za dużo władzy dali Snyderom, bo mieliśmy Snydera, który był reżyserem, który był producentem razem z żoną, nie? No wiesz, ta jednak władza się skupiała dosyć mocno wokół Snydera i na jego wizji miał być budowany świat. A wiemy, że to nie wypaliło w przypadku Man of Steel. Później nie wypaliło już, o matko, przy Batman v Superman. I wtedy, wiesz, ktoś tam powinien być, kto naprawdę się tym zajmuje. Tak jak mamy w Marvelu, mamy odłączonego Kevina Feige'ego od twórców, nie? Oni dostają, oni mają robić filmy, mają swoją wizję przekazywać, ale on jest tym, który, wiesz, sprawuje na tym pieczę, ostro trzyma wszystko w garści, wie, kiedy jakie zmiany mają nastąpić, wie, kiedy kogo można, wiesz, przesunąć czy coś. A tutaj mieliśmy tego Snydera, który po Batman v Superman powinien... już no nie robić Justice League, nie? On się tego nie nadawał. To było przy tych ich planach, które mają, przy tych postaciach, które wprowadzają, to się zupełnie nie zazębiało na żadnym poziomie, nie? A on tam, wiecie, już jak był mocno w to zaangażowany, nie? No bo był z tą Debrą, ze swoją żoną na stołkach producenckich. Mieli nad tym większą kontrolę niż ktokolwiek w Marvelu z twórców. No i kurczę, no tam... Nikt nie działał. Wiemy zresztą, jak się skończyło, jakim wybuchem te wszystkie...
Tym bardziej można frustrację rozumieć, kiedy, wiesz, oni żyli tym de facto. Tak. Małżeństwo, które nad tym się działo, ale z drugiej strony pamiętam wywiad z braćmi Russo, którzy mówili, że na przykład oni nie wyobrażają sobie, chyba jeszcze przy kręceniu Civil War to było, że nie wyobrażają sobie jednocześnie kręcić takiego filmu jak Civil War i zarządzać całym uniwersum. Że jakby oni wyraźnie powiedzieli, że musisz, że jest piłka w grze i musisz mieć oczy na piłce i to jest twój cel, zrobić ten film. Jasne, możesz myśleć o kontynuacji swojego filmu, jak robisz, nie wiem, Iron Mana 1, myślisz Iron Man 2 czy coś takiego, jak to powstanie, ale nie możesz myśleć w tym momencie o innych elementach uniwersum i tak dalej. Od tego muszą być inni ludzie. I oni muszą jak coś to ustawić, ewentualnie ci z tobą dogadać, bo nie da rady tego garnąć, a w DC od razu ustawili tego Snydera i tak, ja absolutnie zgadzam się z tym, że to jakby cała sprawa wyszła, kiedy masz jeden film, drugi, gdzie dosłownie dochodzą do nas informacje, że tam owacje na stojąco, nie, na Batman v Superman i masz tego Snydera, który jest postawiany na piedestał i nagle nara, wynocha i to, ale to nigdy nie jest dobre. To jest tak samo, jak było z Joshem Trankiem na przykład i jego Fantastic Four. Czy on tam coś odpierdzielał na planie, czy nie, to już jest inna sprawa, nie wiem. Natomiast ważne jest to, że było z tego, co do nas dotarło, było pewne ustalenie od studia, a potem studio powiedziało, jednak mówią, zmieniaj. Cała masa filmów tutaj niestety od Star Wars i pod Kathleen Kennedy, czyli no wiadomo, Solo Star Wars Story to wiadomo, ale no Rogue One też, które mi się akurat podobało, ale mimo wszystko moment, kiedy zmieniasz reżysera, Jeszcze w Rogue One było to stosunkowo późno, ale w przypadku i tylko pewnego etapu jakby filmu, jakby kawałek filmu dosłownie był zmieniony. Natomiast no w Solo to odsunięcie nagle reżyserów to nie jest nigdy dobre i zawsze jakby idea jest taka, że to studio spieprzy, czy osoby, które tych reżyserów wybierają, bo to ich cholerną pracą jest to, żeby dogadać z takim reżyserem, co on może, czego nie może robić i jakby i tego się trzymać. A na razie ze wszystkich tego typu sytuacji, jakie słyszałem, to było tak, że reżyser albo miał niejasne wytyczne, albo nie miał tych wytycznych, a potem nagle sobie przychodziło i mówię, że się im nie podoba. No to co dopiero Snyder, któremu dopiero co owacje na stojąco robili za jego Batman v Superman, już był po prostu tak zakochany w sobie i swojej pracy i nagle powiedzieli, sorry, ssiesz, nara.
No. Nie, no to jest wina studiów pod tym względem, że no, do nich zależy zarządzanie ludźmi. Wybór odpowiednich ludzi w ogóle do tego. Mhm. Bo tak jak wspomnieliśmy, no, Snyder kompletnie nie rozumiał tego, co adaptuje w tym momencie. No ale to ktoś w studio powinien to zauważyć, nie? Ktoś w studio powinien zorientować się, że no, te filmy nie wyglądają tak, jak powinny. Powinni wiedzieć generalnie, co chcą robić de facto. A przecież pomysł na uniwersum DC na początku polegał na tym, że zróbmy to, co tam Nolan robił, nie? To weźmy tego Snydera, bo on takie podobne rzeczy robi, to może się nada. No to dosłownie tak to wyglądało. Batmany odniosły sukces, to zróbmy Supermana w tym stylu. Przecież nawet kampania wyglądała identycznie, font użyty w ogóle w tym filmie wyglądał identycznie. No, tak. Na jakim etapie?
Najważniejszy był producent.
Nolana wykorzystywali, bo był producent. No
tak, non stop, to była najważniejsza rzecz w każdym trailerze, producent. Wiecie,
jak nawet głupi font nawiązuje do poprzedniego filmu, no to na jakim poziomie to musi być odtwórstwo, nie? Już nie mówiąc o tych trailerach i tak dalej. A potem, no dobra, to niech się toczy, nie? Chyba wyszło dobrze, coś tam zrobiliśmy, dorzućmy Batmana i niech to się kręci, nie? A już Justice League róbmy, nie? To też był błąd, że w ogóle już tak szybko Justice League robimy. Powinni odczekać, zorientować się, co wyszło, co nie wyszło i wtedy kontynuować to ewentualnie, no ale potoczyło się tak, jak się potoczyło. No ale jakby wydaje mi się, że jeśli chodzi o taki, wiesz, czyją winą jest porażka DCEU wówczesna, no to studia zdecydowanie, tylko że no wybrali nieodpowiednich ludzi, takich jak Zack Snyder moim zdaniem.
Tylko jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o to, bo tak, mówię, rozumiem jakąś frustrację osobistą Snydera, ale z drugiej strony, tak jak mówicie, kolega z herbatą i iść dalej, to jest tyle istotne, że nawet Netflix na pewnym momencie mógłby zacząć się irytować, bo jakby, jak sobie myślisz o Snyderze, to myślisz sobie o gościu, jeżeli dajesz twojemu reżyserowi nowy film do robienia, to jednak chciałbyś, żeby jego jakiekolwiek wypowiedzi, jeżeli robi, organizuje powiedzmy imprezę, czy ktoś tam, gdzie jest właśnie Watchmen, Batman v Superman i tak dalej, to zamiast mówić o tym, jakby zrobił dużo lepsze Justice League, to według mnie główne skupienie się w takiego reżysera w tym momencie i de facto studia, czy w tym wypadku ku firmy jak Netflix, która daje mu kasę na następny film, powinno być, co on jeszcze najlepszego nie odpierdzieli w przyszłości. Nawet nie zdradzając konkretnych szczegółów, których jeszcze powiedzmy nie może zdradzać, ale cały czas jednak według mnie głównym tematem powinien być hype kolejnego filmu. Jak Zack Snyder jest podjarany, jak on tutaj nie zrobi takich rzeczy, że tak odwali jeszcze takiego filmu z zombie, to wy nigdy nie widzieliście. Kiedy zamiast tego główne skupienie całej rozmowy przenosi się, rozumiem, że pogadamy o Watchmen, o Batman Superman, bo właśnie to oglądaliśmy, ale kiedy nagle zaczynamy mówić o tym, jak to nie lepszą Justice League by nie zrobił Snyder, mam wrażenie, że trochę odchodzimy od tego i widzimy człowieka, który aż tak nie jara się tym, że teraz robi nowy film, tylko cały czas jest zgorzkniały tym, że nie zrobił poprzedniego filmu tak, jakby chciał, co nie jest najlepsze dla nowego filmu.
No, wiesz, samo to, że nie dogadał się z żadną wytwórnią, prawdopodobnie w związku z tym, że te wytwórnie chciały mieć jakąś kontrolę mimo wszystko nad tym, na co wypierdalają pieniądze, tylko poszedł do Netflixa, który Netflix chce mieć nazwisko w materiałach promocyjnych, Zack Snyder, film o zombie i tak dalej i tyle. No i już świadczy o tym, jak pewnie ogólnie Zack Snyder się czuje cały czas, nie? Jakby to jest gość, który najwyraźniej czuje zero pokory po tym całym procesie, więc to nie świadczy najlepiej generalnie w tym biznesie, nie? Bo postawi się komu nie trzeba i no, może się to skończyć nieciekawie, bo myślę, że niewiele jest takich wytwórni czy firm generalnie jak Netflix, które mogą sobie pozwolić na ryzyko w tym kontekście, nie? Bo Netflix wypieprzy te pieniądze i nie musi im się zwrócić od razu, nie? Tak jak to jest przy filmach. I nie wiem, czy z takim podejściem jakby z Snyderem będzie miał dalej problemów.
To jest dalej gość, który mam wrażenie jest trochę zakochany w sobie, w swoim stylu i trochę za bardzo. Już mieliśmy takich Shyamalanów w historii.
Więc... To jest bardzo dobry przykład swoją drogą. Bo no właśnie. Bardzo, bardzo podobny. No dobra, na tym będziemy, myślę, kończyć. Patrzyłem, czy jest coś, w ogóle są jakieś jeszcze informacje o tym filmie, o zombie Snydera, ale jest tylko jakieś ploteczki, że może Dave Bautista się tam pojawi, ale to już pewnie aktualne. Na razie nic nie wiadomo, więc w ogóle, kurczę, widać, że ten Netflix też po prostu wziął Snydera i ma tam gdzieś tam. Już żadne informacje nie będą docierać, bo ich to nie obchodzi.
Ty czujesz żadnego hypu z niczyjej strony, nie? Że coś tam się że dzieje, że o, jest, lecimy. Ale no, różnica jest taka jeszcze do tam, że Shyamalan przynajmniej robił filmy za małe pieniądze. Snyder nie umie. To jest taka różnica, że Snyder nie umie robić filmów za 5 milionów. No, on musi robić wielkie widowiskowe sceny, a za chwilę jak Netflix stwierdzi, że okej, to nie, to już nie będzie żadnego studia, które by mu dało to robić. Właśnie różnica jest taka, że Shyamalan mógł znaleźć sobie Blumhouse i jeszcze robić za własną... No właśnie, gość tego typu może być za własną kasę, jeżeli mówimy o filmie za 5 milionów. Snyder nie może być za własną kasę filmów za 100 milionów.
I umówmy się, że z tej dyskusji najważniejsze jest to, że wiemy, że Dave Bautista już gdzieś sobie siedzi w kącie i zielona farba i się maluje, wiesz, i gwizdze, nie? jeszcze chwila, nie?
Nie, najważniejsze jest to, żebyśmy się, kurwa, obudzili, nie? I zrozumieli, że superbohaterowie...
Tak, ale w ogóle jak ktoś nieironicznie używa tego, wiesz, wake up, nie? W przypadku takim mojego filmu, który nigdy nie powstanie i, wiesz, mojej wizji, której nigdy nie zobaczycie i tak to chciałem i używa tego cholernego wake up.
Ten film by cię wreszcie rozdziewiczyło, tak?
Tak. Wszyscy, których ten film rozdziewiczył, sobie te Marvelki oglądacie, nie? A tutaj prawdziwa drama się dzieje. Tutaj, w tym Batmanie.
Nie, to jest, wiesz, to jest tak jakby... To jest dosłownie jakbyś miał 15 lat i dopiero ktoś ci pokazał, wiesz, Powrót Bożego Rycerza albo Watchmen i byś był taki zafascynowany, że do tej pory czytałeś te takie gówniane komiksy, wiesz, z lat... gówniane w sensie, wiesz, takie no... Teraz w kontraście zupełnie gówniane, nie wiem, ze Złotej Ery i nagle dostajesz tutaj prawdziwym życiem po twarzy, nie? I tak, wow, kurde, to jest to. Nie wiem, i mam wrażenie, że od czasu Watchmen, od czasu Man of Steel, Snyder dalej do tego nie wyrósł, nie? Dalej się jara dokładnie tym samym. Nawet jak mówię o tym filmie...
Ale wiesz, mentalną wrażliwością filmie, gdzieś na etapie 16-latka się otrzymał właśnie.
Nawet jak mówię o tym filmie o zombie, to mówi, no, to będzie największy, najdziwniejszy, najbardziej pojebany film o zombie, jaki zobaczyliście, nie? I tak... Fajnie, nie? Super.
Ale wiesz,
zombie.
Ale jakby w ogóle mówi o tych bohaterach, nie? Że, no, że oni tam, wiesz, no, że jak możecie dalej się okłamywać, że oni tam nie zabijają, że, wiesz, że nie okłamują Ameryki, że nie defraudują kasy i takie rzeczy. Ale no kurczę, Zak, ale wiesz, podstawą Batmana jest to, że on jest bohaterem, ma jakieś wartości.
Zdajesz sobie sprawę, Zak, że Batman nie istnieje.
Tak, właśnie, Zak, to jest fikcyjna postać. Ja nie muszę jej sprowadzać do jednej osoby.
Przepraszam,
wiesz,
żyjecie w świecie marzeń, no, a nie tutaj. A tu mamy prawdziwych, realistycznych bohaterów, którzy istnieją naprawdę, tak, nie?
I obok niego ten typ, co z rybami gada telepatycznie. Ale nie gada, przepraszam, robi bańki.
Robi bańki.
Ja, tak, ale wy żyjecie w tym swoim, wiesz, w swoim Dreamlandzie żyjecie, a ja mówię o tym prawdziwym Batmanie, o tym Benie Afflecku przebranym w kostium, który żyje i oddycha i dofraduje pieniądze.
Dofraduje pieniądze, bo musi, nie? Żeby mieć, żeby móc opony przerzucać.
Żeby być bohaterem. Kłamie inaczej, Ameryce. Kłamie.
A sobie jak ma inaczej fundować tego Batmobila swojego realistycznego?
No jest spokój, w ogóle nie, ten
napędza tego Batmobila z włókami wrogów.
I swoją realistyczną zbroję do walki z Supermanem.
Ja uwielbiam to podsumowanie właśnie, że żyjecie w świecie marzeń. No kurwa tak, no po to oglądamy te filmy z superbohaterami, żeby żyć w świecie marzeń.
Ale Snyder,
tak?
Robi całe życie, wiesz, film o zombie.
A Snyder nie, prawdziwe życie.
Super dziewczynka, które walczą z wielkimi
samurajami. Tak, Sucker Punch, który jest... Nie, ale wiesz, ale tam chodziło o to, że tak naprawdę... Nie wiem, co naprawdę chodziło. Coś było z lobotomią, ale już nie mogę sobie przypomnieć, co. Ale coś było.
O, deep man.
Dobra, kończymy to. Zasłonę milczenia.
No, także na tym, myślę, skończymy temat Zacka Snydera na, myślę, dłuższy czas. Tak jak mówiłem, nosiliśmy się od jakiegoś czasu, żeby pogadać o tych wszystkich jego wyskokach dziwnych. I na tym możemy to zamknąć. No, jak oczywiście będą jakieś ciekawe informacje z obozu Netflixa, czy odnośnie jakichś kolejnych projektów, no to chętnie. Tymczasem możecie dać oczywiście w komentarzach znać, co wy o tym myślicie. Ze mną był Radek Pisula, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. No i żegnamy was z naszego świata marzeń, gdzie superbohaterowie nie defraudują pieniędzy i co tam jeszcze było, i nie popełniają żadnych okrucieństw. Ja wolę żyć mimo wszystko w tym świecie. Także do zobaczenia, śledźcie dalej napisy końcowe, trzymajcie się, cześć.